Dzień dobry, dobry wieczór. Tego odcinka radzę słuchać wieczorem jednak. Dzisiaj moją gościnią jest Agata Loewe, która ma, ja muszę przeczytać, bo jest bardzo dużo tytułów naukowych i bardzo dużo funkcji jeszcze. Może tytułów naukowych nie będę czytać, ale może takie jakby specjalizacje twoje, że jesteś psychoterapeutką, seksuologiem, seks coachem i edukatorką.
Tak.
Bardzo dużo funkcji. Wszystkie związane z seksualnością człowieka.
Ja jak już wiedziałam, że chcę się zajmować seksualnością człowieka, to weszłam na taką drogę poszerzania swojej wiedzy i to cały czas trwa. Teraz jestem na kursie superwizji, także już pracuję z osobami, które pracują z seksualnością. Od jakiegoś czasu głównie prowadzę szkolenia już bardziej ekspercko-specjalistyczne, tylko dla osób, które właśnie chcą, jakby już mają podstawowy poziom wiedzy, ale chcą zgłębiać takie właśnie niuanse i nisze niż i kwestie też takie związane z pracą. Nie lubię do końca słowa kliniczna praca, ale taką właśnie, żeby była skoncentrowana na najlepszej pomocy osobom, które się zgłaszają po pomoc, zwłaszcza w obszarze seksu, no bo też moje doświadczenie dookoła różnych instytucji, ale też w związku z tym, że od czasu, kiedy wszyscy żyjemy w online, to też te szkolenia stały się raczej międzynarodowe i to niesamowicie otwiera mi okno na różne geograficzne obszary, które też w pewien sposób pokazują, że sytuacja w Polsce nie jest jakaś tak bardzo, powiedziałabym, tragiczna, tylko jest raczej podobna jak w innych miejscach. Że seks jest tabu, o seksie się raczej nie mówi, jest mało edukacji seksualnej, ludzie się wstydzą, próbują i bardzo potrzebują wiedzy, bardzo szukają tej wiedzy, ale bardzo często trafiają na jakieś nierzetelne kanały, które powielają stereotypy i przekonania i też bardzo często w mojej pracy skupiamy się na oduczaniu rzeczy, których się uczyliśmy przez większość życia, które być może przez dużą część życia są dla nas jakoś funkcjonalne, jakoś przydatne, ale w którymś momencie zdarza się, że chcemy się jakoś skonfrontować z taką rzeczywiście potrzebą. To może być identyfikacja, ale to mogą być preferencje seksualne. To mogą być zagadnienia właśnie związane z relacjami, jakie chcemy tworzyć w dojrzałym, takim z myślą o sobie na najbliższe lata, kiedy właśnie chcemy jakoś chwycić byka za rogi i zacząć rzeczywiście korzystać z różnych możliwości naszego ciała, czy naszych właśnie funkcji społecznych. Tak.
Ja dzisiaj będę chciała z tobą zgłębić trochę temat kinku. Super. Ale zanim do tego dotrzemy jeszcze, nie mogę nie zadać takiego pytania o to, bo ja często w tych rozmowach staram się też stawiać, wiesz, na miejscu różnych osób związanych z tematem, o którym rozmawiamy. I wyobrażam sobie, że wizyta u seksuologa w ogóle to jest trudna sprawa. Wydaje mi się, że to jest trudne dla ludzi. Czy oni trafiają do was, do ciebie dopiero już naprawdę w ostatnim momencie, kiedy już nic innego nie pomaga? Czy jakoś zaczynamy się na to powoli otwierać?
Ja mam podejście holistyczne i jestem wielką fanką, zwłaszcza kiedy osoby na studiach pytają, jak kierować swoją ścieżką kariery, to zachęcam, żeby się nie zamykać tylko na psychoterapię albo tylko na seksuologię, nie traktować tego jako odrębnych czy nawet wykluczających się kwestii, tylko raczej przenikających się i wzajemnie na siebie oddziałowujących i nasz profesjonalizm będzie właśnie zależał od tego, czy będziemy mogli w tym worku mieć dużo różnych narzędzi z różnych podejść i z nich korzystać w taki właśnie elastyczny sposób, czyli żadna osoba kliencka, która do nas trafia, nie będzie takiej jednej recepty na, nawet jeżeli to będzie taki typowy problem jak zaburzenie erekcji, problem z libido, ból podczas seksu, każda osoba będzie miała inny powód, dla którego takie objawy występują. W związku z tym my trochę w tym zawodzie musimy zadawać pytania, nawet takie same, jakie te osoby sobie zadają, ale pomagać tym osobom właśnie konfrontować się z jakimiś takimi swoimi obszarami, które trudno zobaczyć w pojedynkę. Więc w związku z tym mam takie poczucie, że jak już osoby trafiają pod ten adres właśnie, że tutaj jest priorytet seks, chce się tym zająć, to wiedzą, że być może w poprzednich terapiach nie było to zaadresowane i teraz chcą tak konkretnie się na tym skupić. A niektóre osoby na przykład przychodzą, zaczynamy rozmawiać o jakichś innych kwestiach funkcjonowania w codziennym życiu i przy okazji ktoś mówi, a tutaj właśnie widziałam, że jest też opcja rozmowy o seksie i takie sprawdzanie tematu. No ja to też tak i myślę, że moje koleżanki i koledzy często... jednym z takich sposobów do otwierania rozmów o seksie jest to, że po prostu my go normalizujemy i traktujemy jak każdy inny temat. To znaczy, jeżeli ja się pytam o to, czy na przykład jak twoje ciało, co cię boli, jak śpisz, czy widzisz jakieś zmiany na przykład w swoim odżywianiu, czy widzisz jakieś zmiany w swoim seksie, czy widzisz jakieś zmiany w tym, jak się czujesz w pracy na przykład. Więc jak to idzie w takim właśnie, to jest jeden z wielu obszarów życia.
Po prostu, tak. Wszystko to jest normalne.
To nie jest seks i reszta. Właśnie to czasem też jest takie przekonanie wśród osób, które pracują z ludzką psychiką, że właśnie teraz... proszę pani, będziemy rozmawiać na taki temat, takie tabu. Już się pojawia taki słoń w pokoju, który sugeruje, że będzie coś wstydliwego, coś trudnego. Mhm. A dla wielu osób, jak zaczynamy rozmawiać o seksie z lekkością, to się okazuje, że po pierwsze jest przyzwolenie, żeby o nim mówić, żeby się nim zaciekawiać, żeby być może pierwszy albo jeden z pierwszych razy porozmawiać na temat seksu własnego w taki sposób bezpieczny i poważny, bo też w związku z tym, że nie wiemy, jak inni mają, a czujemy jakieś powinności wobec siebie, jak powinniśmy mieć, to zaczynamy sobie sami jakoś projektować, jak ja będę rozmawiać z daną osobą, bo zakładam, że ta osoba jakieś ma też przekonania na mój temat. Na przykład, że nie wiem, że albo jestem super, że skoro jestem na przykład w związku formalnym, to na pewno tam jest seks, że to jest niby taka oczywistość. Dla wielu osób to nie jest oczywistość. No albo, że... No i naprawdę bardzo często projektujemy różne seksualne pomysły na naszych znajomych i w związku z tym czasami jest trudno o czymś rozmawiać, ale też czasami w związku z tym, że doświadczamy trudności, wszyscy praktycznie w ciągu życia na jakimś etapie doświadczymy trudności seksualnych i to nie będzie świadczyło o tym, że mamy jakieś zaburzenie. Ja też reprezentuję taki model, który odchodzi w ogóle od diagnozowania i patologizowania seksu, czyli raczej pracujemy na objawach, a nie na tym, że ja to nazwę jakąś klasyfikacją zdrowia lub choroby i będę mówić, no teraz leczymy. Nie, bardziej sprawdzamy, dlaczego się ten objaw teraz pojawia i co on nam mówi o naszym właśnie dużym funkcjonowaniu. Bo dla mnie to naprawdę nie ma różnicy, czy ktoś gorzej je, śpi, czy się gorzej czuje i po prostu ma kiepski nastrój. Bardzo często jest to automatycznie powiązane z tym, że jak w ogóle mamy stres w życiu, no to nam się po prostu seksu albo nie chce uprawiać, albo niektóre, i taka jest też duża część osób, która przez to, że się źle czuje, to potrzebuje seksem sobie coś załatwić i tego seksu na przykład ma więcej paradoksalnie.
Zrelaksować się, odstresować, na przykład rozładować emocje.
I to jest kwestia też nastawienia, czy czujemy, że to jest nienormalne, w cudzysłowie, czy jest tego seksu za dużo, czy za mało? Do czego się w ogóle odnosimy?
No może misja to jest za duże słowo, ale bardzo bym chciała, żeby ta seksuologia i to korzystanie z tej pomocy, żeby to zostało, już o tej psychoterapii mówimy, już to jest naprawdę w takim mainstreamie, już bardzo dużo z nas się dzieli, nawet publicznie o tym, czy było, czy będzie. Nie wiem, no na pierwszych randkach już są te pytania takie o to, czy byłeś, czy nie byłaś, jakby. I super by było to, gdyby naprawdę ta pomoc seksuologiczna też tak weszła do takiego głównego nurtu. Fajną robotę robi Sex Education serial, no ale może jeszcze troszkę.
To jeszcze dodam, że nie tylko z problemem warto iść do seksuologa, ale też w celach rozwoju własnej seksualności.
Super.
Czyli jestem młodą kobietą, młodym mężczyzną albo młodą osobą, która jakoś się tam identyfikuje lub nie. I chcę skorzystać jak najlepiej z mojego życia, więc w pewien sposób chcę się przygotować najlepiej, jak potrafię do tego, żeby je dobrze przeżyć, łącznie właśnie z tym elementem seksualnym. Czyli chcę wiedzieć, jak na przykład wiem, że mam problem ze stawianiem granic i być może w przeszłości pozwalałem, żeby przekraczane były moje granice. Chcę o siebie zadbać, żeby w przyszłości do tego nie dopuścić, w związku z tym rozmawiając, ucząc się właśnie znać swoje seksualne, jakby nabierać tej pewności seksualnej, czy tej inteligencji emocjonalno-seksualnej, to wtedy bardzo to
nas wspiera w momentach i pomaga też szybciej zareagować, kiedy ktoś właśnie próbuje przekraczać granice albo jest jakaś niejasność w komunikacji, niejasność w intencjach, po co my się właściwie spotykamy. Jesteśmy w takiej erze, gdzie jest dużo randek przez internet, mało jakby jest mało dogadania szczegółów. Czasami są konsensualnie, nie wiem, szybkie i fajne, lekkie i przyjemne, ale czasami zostajemy z poczuciem porzucenia albo z poczuciem, że ktoś, że było fajnie, jak ktoś znika. I takie mini zranienia długoterminowo mogą wpływać na to, że uprzedzamy się na przyszłość.
Mogą się skumulować trochę.
No, że w kolejne związki wchodzimy coraz bardziej jakoś z dystansem albo z takim właśnie założeniem, że będzie źle, czyli takie samo spełniające proroctwo może się nam zacząć pojawiać i też w związku z tym w którymś momencie frustracja albo nawet takie już takie poczucie, że idę na tą randkę i już nic nie czuję, bo wiem, że chcę skorzystać z uciech ciała, ale generalnie nie ma w tym uczty, nie ma w tym celebracji, nie ma w tym takiego właśnie czegoś lekkiego, tylko jest znaczy, znowu tak jakoś taki fatalistyczny ton teraz weszłam. Jest, mówię o takich sytuacjach, kiedy ktoś przychodzi do gabinetu i mówi, że lubi seks, ale jakoś ten seks nie karmi na przykład, że on, że czegoś brakuje. I czasami brakuje właśnie w tym etapie randkowania, a czasami brakuje też w długoterminowych relacjach, no bo przez ten czas, kiedy nie jesteśmy w relacji, jeżeli oczywiście chcemy w niej być, to też się uczymy różnych rzeczy, które potem powtarzamy w tych relacjach, w których decydujemy się zostać dłużej.
Przechodząc do tematu, nie wiem czy wesołego, ale budzącego na pewno wiele emocji. Czym jest kink?
No jest dużo różnych. W ogóle ja bardzo się cieszę, że od razu mówisz kink.
Przygotowałam się z twojego Instagrama.
Dziękuję. Wiesz co, ja mam wrażenie nawet właśnie wśród polskich seksuologów, że zdarza się, że przez to, że to słowo jest moim zdaniem nietłumaczalne i nie powinno być próbowane, żeby jakoś zaadaptować. Takie słowa, synonimy, które się pojawiają, to wyuzdanie, perwersja.
Bardzo negatywnie nacechowane od razu.
Tak, pod warunkiem, że ich nie odzyskujemy, bo jest też taka cała grupa, która właśnie mówi, jestem perwersyjna i to jest super, nie? Że właśnie chcę jakby, perwersyjne jest korzystanie ze słowa perwersja w taki sposób pozytywny. Więc tu jakby co bardziej jakby w temacie osoby, to wiedzą jak się tym w ogóle bawić już na poziomie używania tych słów. Mam takie doświadczenie, że właśnie na jednej z konferencji właśnie mówiłam o perwersjach, myśląc o nich w jak najbardziej pozytywny sposób. Jedna z osób mi zwróciła uwagę, że jak taką reprezentantkę pozytywnej seksualności, to powinnam lepiej dobierać takie słowa, bo tutaj patologizuję. Więc jakby można jakby z tym takim przekraczaniem właśnie tą transgresywnością, której kink jakby się lubuje. No właśnie, bo co można pomyśleć o kinku? To jest, ja myślę w ogóle o seksie jako takiej, że oczywiście seks może spełniać różne funkcje, tak jak nawet zobaczyć piramidę Maslowa potrzeb, można zobaczyć seks jako dążenie do, nie wiem, duchowości, można traktować jako totalnie basicowe zaspokojenie jakichś potrzeb, gdzieś może być seks relacyjny, seks może być dążeniem do przyjemności. I myślę, że podejście do kinku głównie nie polega na samej aktywności, jaką wybieramy, bo ta sama aktywność widziana oczami zewnętrznego obserwatora czy obserwatorki może dla jednej osoby być kinkowa, a dla już innej nie. Na przykład klapsy. Ile ludzi na świecie daje sobie klapsy w trakcie seksu? Ale tylko część powie, że to jest właśnie perwersyjne, nie? Albo że uprawia BDSM czy sadomaso. Bo śmieję się, bo oczywiście sadomaso też używam jako prześmiewczy ton, bo kiedyś mówiło się sadomaso, teraz się mówi o BDSM, czyli B jako bondage czy zniewolenie. Niektórzy tłumaczą jako związanie, ale to nie jest tylko związanie, bo chodzi w ogóle o taką unieruchomienie ciała. To mogą być kajdanki, dyby i inne. Tak nie uczono przynajmniej. Dyscyplina, czyli różne formy, czy werbalne, czy psychologiczne, ale też bardzo mogą być one fizyczne, czyli na przykład zakładanie bardzo wysokich obcasów, gorsety. No też kajdanki, różne funkcje, nie? Dalej, dominacja i uległość. Te środkowe dwie literki mają dwa różne znaczenia. Dominacja i uległość jako taki psychologiczny aspekt, który wiąże się właśnie z zabawą, wymianą władzy. To jest też bardzo ważne dla kinku, że erotyzujemy konwencje, to znaczy coś, co z zewnątrz na przykład jest jakąś umową społeczną, czyli jak ja jestem złodziejem, a ty jesteś policjantką, to będzie trochę inaczej w życiu prawdziwym, jakbyśmy się spotkały na ulicy, ja bym dokonała jakiegoś przestępstwa, a czymś innym będzie sytuacja, jakby była taka sypialnia na właśnie przebieranka i do tego, nie wiem, każdy oczywiście ma inną wyobraźnię na temat tego, co złodzieje i policjanci robią. Dlatego to jest zabawa, bo trzeba to najpierw wymyślić, a że już samo wymyślanie tego, już to takie nawet, no powiem, childlike, żeby nie użyć właśnie, bo nie chodzi o dziecinność, tylko chodzi o taką, taką, znowu kolejne angielskie słowo, bo polskiego mi brakuje, playfulness, czyli właśnie taka lekkość, jaką często widzimy u dzieci, ale absolutnie od razu chcę zaznaczyć, że nie mówię o seksualności dzieci, tylko mówię o dorosłych, którzy pozwalają sobie na taką lekkość dziecięcą w ekspresji własnej seksualnej. Jeszcze skończę te literki, żebym nie zapomniała. No i te dwie ostatnie, sadyzm i masochizm. King i BDSM są używane zamiennie.
Zamiennie.
Ale ja osobiście jestem w grupie, która uważa, że King jest szerszy niż BDSM. Że trochę jest tak jak nie chcę wchodzić znowu w jakieś takie jeszcze większe zniuansowanie, bo mogę dokonać chaosu dla słuchaczy i słuchaczek. Ale chodzi o to, że BDSM jest bardziej zorganizowane i ma więcej reguł i jest to w pewien sposób, czy tożsamość, czy styl życia, jest to jakaś decyzja identyfikacyjna, którą podejmują osoby, żeby mówić o sobie, że są BDSM-owcami. Mhm. Kingsterzy myślę, że są trochę bardziej niezorganizowani, trochę bardziej właśnie wychodząc, bardziej anarchistyczni pod kątem właśnie różnych reguł. Mogą na przykład taki tradycyjny BDSM raczej zobaczymy w odsłonie, nie wiem, czerń, skóra, lateks, jakieś maski. Kajdany, maski. A kingsterzy już będą bardziej hipsterscy. O, może do tego. W sensie, że będą i kolorowi, i będą mieć trochę, nie będą się tak bardzo przejmować tą całą estetyką. Na przykład to, co mi się podoba też w takich właśnie przecięciach różnych grup, to właśnie, że kinkowość jest też jakoś queerowa, czyli mówimy o sytuacjach, w których bawimy się różnymi konwencjami, nie traktujemy dosłownie tych właśnie kategorii płci, musimy zakwestionować pewne role płciowe i to nie w celach właśnie takich politycznych, tożsamościowych, jakie są ważne w celach zmian praw człowieka, tylko właśnie tu jest politykę zostawiamy dla ludzi, którzy się na tym znają i wiemy, że to jest poważne, ale my tutaj jesteśmy po to, żeby się bawić, żeby się dobrze czuć, żeby korzystać ze swojego ciała i dążyć do przyjemności. Tak to rozumiem, że King jest takim podejściem do seksu, które przestaje być takie właśnie, że moralność, że tu musimy jacyś być i wszyscy jesteśmy tak zestresowani, żeby do tego któregoś roku życia urodzić te dzieci, już ten kredyt i już po prostu wszyscy mają zaburzenia erekcji.
Ale bardzo to brzmi, jak o tym opowiadasz, tak bardzo radośnie to brzmi i tak chyba tam dużo potrzeba też takiej akceptacji i takiej chyba, ja tak mówię wrażeniowo zupełnie, nie, że takiej trochę odwagi do zaakceptowania tego, co mnie kręci.
Nie wiem, czy to jest też tylko odwaga, no, na pewno jest jakaś odwaga w Polsce albo w ogóle w większości miejsc, tak jak wspomniałam na początku, na świecie, żeby podążać ze swoją seksualnością w taki właśnie sposób konsekwentny, bo raczej prędzej niż później, zwłaszcza osoby zajmujące się seksem i aktywizmem dookoła seksu, bardzo często próbują być szybko sprowadzone do poziomu
poprawności.
Tak, że właśnie spokojnie, musimy tutaj uważać, no bo jak mówimy radośnie o kinku, to zaraz musimy wziąć pod uwagę, że są przemocowcy, którzy powiedzą, że to kink, a tak naprawdę chcą komuś zrobić krzywdę. Jasne. Oczywiście, tak, to musimy brać pod uwagę, to jest właśnie element krytycznej seksualności, że nie tylko jest pozytywna seksualność, ale jeszcze jest krytyczne podejście, które zakłada, że musimy redukować szkody i to podejście pozytywne nie będzie aplikowalne do wszystkich populacji, no bo niektóre osoby nie będą brały naszego konsentu pod uwagę na przykład. Czyli ja myślę, że chciałabym się na coś umówić, a ktoś potem mówi, a ja się z tobą tak nie umawiam, ty sobie to na przykład wymyślasz. I pod tym względem myślę, że to się dzieje bez względu na kink czy brak kinku. W grupach BDSM-owo-kinksterskich ta właśnie potrzeba rozmawiania o granicach i o konsencie jest niezwykle ważna. I powoduje to, że bardzo często właśnie w tych grupach modelowane są zachowania, o które dobrze byłoby też poprosić resztę społeczeństwa. Więc moje doświadczenie jest takie, że ludzie, którzy wyszli na imprezę BDSM-ową, właśnie zdobyli się na to odwagę, żeby tam pójść i zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi, bardzo często ich reakcje są takie, że mówią, że nigdy w życiu nie byli na imprezie, gdzie się czuli tak bezpiecznie, że tyle osób nie zapytało się, czy wszystko okej, czy tak jest, czy mogę tutaj obok ciebie stanąć, czy przepraszam, czy możesz przesunąć swojego drinka, bo nie chcę, żebyś myślała, że ja obok niego coś majstruję. Więc to, aż mam ciarki, jak to mówię, bo to jest coś takiego, że bardzo, zwłaszcza kobiet, bardzo często doświadcza takiego bardzo nawet wręcz poczucia zaopiekowania, które właśnie też ujawnia, jak bardzo jesteśmy tego spragnione, żeby się czuć bezpieczne.
I co w tym kinku oprócz, bo mówisz, że to jest taki trochę szerszy termin, oprócz BDSM-u, co tam jeszcze znajdziemy w takim razie?
No na przykład właśnie, dlatego dużo osób nawet nie wie, że z kinksterami, ale też nie chcę nikomu za nich tej identyfikacji tutaj narzucać, no bo na przykład wszelkie przebieranki, to ja bym użyję tego słowa, chociaż może on nie będzie najlepszy, czyli niekonwencjonalny seks, a konwencjonalny jaki taki najbardziej według jakichś reguł, jakoś rutynowy albo powtarzalny, taki, który jest przewidywalny, który ma jakąś sekwencję, która jest dla nas jakoś już wypracowana na przykład w parze. To, co zaczyna być kinkiem, to kiedy zaczynamy na przykład zaczynać do siebie mówić w trakcie seksu. Niektórzy właśnie nie są w ogóle do tego przyzwyczajeni. Niektórzy mówią, słuchaj, ja bym chciała, żebyś ty był głośno w trakcie seksu. I to już jest takie właśnie, wyjdźmy poza to, co do tej pory. Kupmy zabawki erotyczne. Zobaczmy, jakby to było, żeby w trakcie, nie wiem, na którymś etapie seksu wyciągnąć jakiś gadżet i zobaczyć, do czego on służy i czy nas jakoś wspiera w tym seksie. Jak kobiety najczęściej, wiem, że mężczyźni też, uśmiecham się, bo to jest takie właśnie gazetowe poradnictwo, czyli nie mam seksu, co mogę zrobić, idź kup sobie ładną bieliznę. To też będzie kink, kiedy właśnie ja chcę przygotować się do seksu jak do jakiegoś rytuału, jak do czegoś, co jest dla mnie ważne, czemu poświęcam czas, co jakby przygotowuje, powoduje, że rośnie jakoś napięcie. Bardzo wielu kinksterów ma taką na przykład takie gry, że uprawiają kink, w sensie mają różne hasła, klucze, z którymi jak ze sobą rozmawiają w ciągu dnia, że możemy być na jednej imprezie, siedzieć przy jednym stole.
Publicznie.
Tak, albo na przykład element garderoby, nie, że ktoś ma na sobie na przykład jakąś biżuterię, której reszta nie widzi, a ja tylko wiem, że osoba, z którą jestem na tej imprezie, ma tą biżuterię i to jest właśnie dla mnie, bo ja wiem, że zaraz, że potem coś takiego się może wydarzyć. To może być właśnie jakieś hasło w stylu, że ja wiem, że jak ty powiesz to hasło, to już tutaj naciskasz na ten guzik, który ma przypomnieć, że my jesteśmy w tej konkretnej jakiejś wymianie między sobą. Więc to jest właśnie perwersyjne, że siedzimy w grupie ludzi, którzy nie wiedzą, że my już uprawiamy seks. No oczywiście bardzo to umowne, bo...
To jest jakaś element gry wstępnej.
Bo chcę też powiedzieć, że seks ma bardzo szerokie definicje i to niekoniecznie jest to, że będziemy potem się parzyć jak króliki albo że dojdzie do penetracji, żeby nie było, tylko że być może będziemy po prostu się miziać i tulić i całować albo po prostu na siebie patrzeć. Dla każdego znowu. Bardzo dużo takich aktywności kinkowych znowu nie będzie związanych z tradycyjnie rozumianą penetracją, czyli to na przykład czy jeżeli już zwłaszcza mówimy o takich zachowaniach, takich preferencjach dominacji, uległości. No, ja myślę, że one często są owiane wstydem, żeby się nawet opowiedzieć, bo w momencie, kiedy na przykład ktoś mówi, lubię lizać buty mojej dziewczyny, to bardzo łatwo jest wejść w taki prześmiewczy ton, że znajomi po prostu są tak zaskoczeni, że nie potrafią tak, w sensie, że to jest tak szokujące, że nie mogą zachować poważnej miny. I osoby kinksterzy, tak jak osoby LGBT+, bardzo często doświadczają stresu mniejszościowego, bardzo często muszą dokonywać coming outu, w sensie decydować się komu, kiedy i w jakich okolicznościach ujawniać swoje preferencje ze względu właśnie na bardzo częste doświadczenie prześmiewczości, takiej z angielskiego, to przekombinowałam słowo ridiculizing, ale takiego właśnie umniejszania, traktowania w taki nawet, no zwłaszcza i na przykład sprowadzania innych problemów życiowych właśnie do tego, że z tym seksem jest coś inaczej niż reszta, jak nam się wydaje, czyli no nie dziwię się, że został wyrzucony z pracy, no bo przecież on tutaj takie ma dziwne zachowania. Jest w ogóle świetny film, to może później go zamieszczę, ale jest na Netflixie koreański film o parze, która w biurze odkrywa swoje preferencje kinkowe. I to jest w ogóle niesamowicie ciekawie pokazane, jak oczywiście współpracownicy odkrywają ich sekret. No i jest sytuacja, w której oni decydują, w jaki sposób się za tym zaopiekować. Nie ma takiej sytuacji, że chowają twarz i uciekają i zmieniają, muszą zmienić pracę, bo już w życiu nie będą mogli spojrzeć pracownikom w oczy, tylko właśnie mówią z dumą, jesteśmy tak kingsterami, walczymy o szacunek do samych siebie i dla innych nas.
Ale jak o tym mówisz, to brzmi, no, tak by pięknie to brzmi. To jakby, że troszczymy się tak naprawdę i o relacje, i o drugą osobę, i jakby wkładamy w to jakiś wysiłek, i nie jest to tak, że ten...
No ja tak rozumiem,
ta intymność i te zbliżenia po prostu są, no jak tam będzie, nie wiem, 5 minut to może, tylko to jest, no brzmi to jakby nam zależało też na kimś i zależało na tej relacji i zależało na tej intymności. Dlaczego wobec tego jest to owiane takim... Nie wiem, czy wstydem to jest dobre słowo, ale chyba wstydem.
No jest taka część kingsterów, którzy właśnie lubią się tak oddzielać od reszty ludzi i tak trochę myśleć o tym bardzo, użyję słowa klasowo, ale tak właśnie, że są oni i my i używają słowa normalsi, czyli ludzie, którzy nie są wtajemniczeni, nie wiedzą tego, co my o seksie. I to jest jeden z powodów, dla których czasami trudno się i dobrze odnaleźć. I zwłaszcza kiedy, i to też często się zdarza na zajęciach, które prowadzę, że na przykład są osoby, które mają już doświadczenia kinkowe, i są osoby, które przy ich doświadczeniu na przykład wstydzą się w ogóle zapytać, bo na przykład w takim sekspozytywnym świecie, jak czegoś nie wiem, albo mam na przykład nie wszystko uważam, że jest takie super pozytywne, to właśnie się zrobiła też taka trochę opresja wewnątrz sekspozytywnych środowisk i myślę, że tutaj dookoła kinku bardzo często jest dużo lęku, żeby w ogóle się zapytać, żeby nie powiedzieć czegoś niepoprawnego politycznie, ale też, żeby kogoś nie obrazić, no bo jak myślimy o stereotypach, to od razu myślimy, że to pewnie jest jakiś bardzo bogaty, nie wiem, dyrektor jakiejś firmy albo prawnik, nie? Że to są takie stereotypy właśnie, że to musi być osoba na tak wysokim stanowisku, że już jej nic nie podnieca, tylko musi być właśnie, nie wiem, związany i zdeptany i skopany i w ogóle. To jest jeden stereotyp. Drugi jest taki, że to jest jakaś forma przemocy. I kingsterzy bardzo, bardzo aktywistycznie i też robią badania na temat zmniejszania tego poczucia, bo przemoc żyjemy w przemocowym społeczeństwie i bez względu na to, czy kingster, czy nie, jest szansa, że się może się przemoc pojawiać, ale king nie jest przemocą i właśnie kingsterzy bardzo często, bardzo mocno eliminują przemocowców ze swoich środowisk ze względu właśnie na dbanie bardzo silne o reputację, więc czasami można dostać hashtag #MeToo, w sensie można zostać wykluczonym z jakiejś grupy na podstawie bardzo szybkich pomówień ze względu na taką obawę, że nie ma tutaj przestrzeni na to, żeby były jakiekolwiek podejrzenia związane z przekraczaniem cudzych granic. No jest dużo edukacji właśnie na temat tego, żeby dbać też o swoje granice, no bo jak jesteśmy w jakiejś głębokiej ekstazie, zwłaszcza początkujące osoby, które dopiero odkryły, jakie to może być przyjemne, to mogą nie wiedzieć na przykład, że potem może nastąpić zejście, czyli najpierw mamy wysoki poziom hormonów odpowiedzialnych, na przykład serotoniny za przyjemność, a potem trochę tak jak po narkotykach może być takie doświadczenie zejścia, więc dobrze na przykład zjeść czekoladę albo mieć banana, można na przykład dostać takiego wzruszu, że potem się chce płakać, jest tak ojejku, albo może przyjść wstyd, też i poczucie, że właśnie takie samo shamingowanie się, że teraz ja jak takie rzeczy robię, to już kto mnie teraz pokocha, bo jestem właśnie zboczona i perwersyjna. Więc tutaj aktywiści bardzo też uczą, że nie tylko tutaj zabawa, ale jest aftercare, jest przygotowanie przed, są różne jakby, różne aktywności, które wymagają różnych podejść. No i to, no ale jeszcze wracam do tego, że też jest taka potrzeba niektórych kinksterów, żeby trzymać się na uboczu, żeby to było jakoś ekskluzywne, ale też jest mainstream kinkowy, który jest bardzo otwarty, gdzie można właściwie na takie imprezy, które są organizowane też w Polsce, wystarczy wykupić wejście i na pewno przygotować się w dress code'zie, no i potem jak na każdej imprezie po prostu się kulturalnie zachowywać i przyjść i poznać innych ludzi. I bardzo często jest cała masa ludzi, która bardzo szybko się zaprzyjaźnia i też bardzo chętnie opowiada o swoich właśnie kinkach. Ja tak właśnie jak pierwszy raz poszłam w Warszawie na imprezę kinkową, to poznałam chłopaka, który mi pokazywał swoją maskę tlenową i mówił, że ją sprowadzał z Wielkiej Brytanii, że to był taki majątek, że zbierał na nią kilka lat. Ja w ogóle pierwszy raz widziałam, więc się pytam, a taka maska, co ona ci robi? On mówi, no to właśnie odcinam sobie do tlenu, ale muszę bardzo dbać o to, żeby te szybki tam mieć dobrze wypucowane, żeby osoba, która mi się ze mną bawi, żeby bardzo głęboko mogła patrzeć mi w oczy i widzieć, że to już jest ten moment, kiedy już przestaję jakby łapać tlen i że teraz muszę już odsapnąć. I po prostu on się aż trząsł, że może mi to opowiedzieć, a ja sobie myślę, jejku, jak mu strasznie jestem wdzięczna, bo jak przyjdzie do mnie taka osoba w gabinecie, to przecież nawet nie wiedziałabym, jakie pytania zadać. A być może, jak poznam takiego kochanka czy kochankę, no to będę na przykład już mogła mieć jakąś tutaj wiedzę na temat tego, czy patrzeć w oczy na przykład. No, takie doświadczenia ja bardzo lubię jako seksuolożka wchodzić w przestrzenie, gdzie czy seks się uprawia, czy o seksie się mówi, bo o seksie się dużo pisze, ale na pewno, nie chcę używać słowa cenzura, ale jest jakaś taka potrzeba, zwłaszcza w tych niszowych tematach, żeby trochę ukolorawiać różne seksualności. Na przykład jeden z książek, które bardzo polecam, to jest Remigiusz Reziński, Moje życie jest moje, właśnie a propos takich opowieści o Polkach i Polakach, którzy nie boją się sięgać po seks. Ale tak jak on i wielu innych autorów, którzy piszą autentycznie, jak tylko potrafią na temat seksu, to często dostają krytykę, że to jest wymyślone. Że to jest niemożliwe, że tacy ludzie są i że tak opowiadają o tym seksie. No ja na przykład od kiedy właśnie poznaję różnych kinksterów, to z fascynacją i też często z zazdrością, bo ja też swoją otwartość jakoś cały czas badam i sprawdzam, co to znaczy sekspozytywność, co jest moją formą aktywizmu, a co rzeczywiście jest moją identyfikacją, więc ja tak uważam siebie za taką podróżniczkę przez te obszary i na pewno jak już się raz do kinku, że tak powiem, zajrzy, to jest to takie miejsce, do którego się albo zostaje, albo którego się z przyjemnością wraca, bo myślę, że tak dla osób, które się w ogóle fascynują seksuologią, kink jest takim najszerszym w ogóle workiem seksualności. Nie ma rzeczy, która by tam się z ludzką seksualnością nie znalazła. No i też myślę, że to może być ciekawostka, ale na przykład osoby aseksualne, czy osoby z niepełnosprawnościami różnymi, osoby queerowe, bardzo się często w kinkowych społecznościach dobrze odnajdują, na przykład osoby neuroatypowe, bo dużo praktyk mogą być seksualne, ale nie muszą być, czyli na przykład, nie wiem, no kołdra obciążeniowa może być kinkowa i może być dla kogoś, kto ma kołdra, jest na spektrum. No, chodzi właśnie o to, że możemy na kink...
A, że obciążenie ciała, jakieś
na
takie
przykład, tak, że w ogóle te kulki takie, co się używa pod prysznicem, można się szczotkować pod prysznicem zupełnie, no w ogóle, że kolejna definicja kinku to jest po prostu poszerzanie swoich w sensie sprawdzanie, jakie limity ma moja, jak się może rozciągnąć moja przyjemność poprzez sensualny bodziec.
Co jeszcze może sprawić mi przyjemność?
Tak, czyli różne bodźce, to może być właśnie drapanie, może być szczypanie, to może być mizianie, to może być gryzienie, że każdy z nas ma różny próg i sprawdzanie to, czy właśnie to, czy to już boli, czy jeszcze jest miłe i łaskoczące. A jeszcze jeden ważny element, to to, że mamy różne układy nerwowe i w seksie partnerskim bardzo często ludziom się po jakimś czasie odechciewa uprawiać seksu, bo są albo przestymulowani, albo niedostymulowani. I właśnie chodzi o niezadbanie o to, jakich bodźców nasze ciało potrzebuje. Bo jesteśmy źle dotykani, bo ktoś nas dotyka łaskawie, więc przyjmujemy to, a nie zawsze ta osoba wie i czyta w naszych myślach, a my nie zawsze powiemy, bo nie chcemy zranić, albo nie chcemy jakoś przerwać czegoś, co się dzieje jakąś rozmową. W kinku właśnie jest taka trochę, taka wręcz przerysowana konwencja, żeby mówić teraz tak, teraz nie. Zielone, czyli sygnalizacja świetlna, że zielone to jest jazda, pomarańczowe robimy time out, czyli zatrzymujemy się i renegocjujemy, sprawdzamy, czy wszystko jest okej. Okay. Jak mówię, czerwone to jest po prostu stop, przestajemy aktywność tu i teraz i nie muszę nic tłumaczyć też, bo mam prawo na przykład poczuć taki overload, albo mam prawo, żeby mi się przestało podobać, na przykład.
Mówiłaś, wspominałaś o tym, że część z tych aktywności jest, że możesz się ich jakby uczyć i je poznawać prawie jak studia.
No są warsztaty i też one są organizowane w Polsce. Trzeba szukać, bo to bardzo często jest tak, że ktoś zna jakiegoś nauczyciela i go sprowadza do Polski. Czasami trzeba wykonać wysiłek finansowy i geograficzny, żeby dostać się do Berlina, Londynu czy nie wiem, Amsterdamu, ale też w różnych miastach na przykład taka jest para, którzy się zajmują, to się nazywa body play art, zajmują się na przykład play fightingiem, rough body play, to wygląda jak sztuki walki, które mają na celu właśnie, to się nazywa impact play, impact to jest wszystko, co jest związane właśnie z dźwiękiem, z naciskiem albo z oddawaniem siły na coś, nie? Czyli to może być klaps, ale to może być jakieś mocniejsze, może być kopnięcie, więc uczą, w jaki sposób to robić, żeby to było przyjemne. Nawet jak ona jest od masażu w Shiatsu, więc też ucisk, więc zna się na tym, jak nasze ciało i w których ośrodkach trzeba ten ucisk stosować. A on jest z kolei masterem w sztukach walki, więc w tej kombinacji uczą kinku. I oni żyją, głównie są w Niemczech i w Austrii, można ich gdzieś zawsze, Frank i Sheila na przykład jeżdżą. Moim absolutnym faworytem jest Shawny Love, który też jeździ po Europie. On jest Australijczykiem mieszkającym w Europie, głównie w Londynie i robi coś takiego jak Conscious Kink Workshops, na których uczy właśnie takiego uważnego i też uczy komunikacji. Na większości warsztatów już włączany jest taki model Betty Martin koła zgody, czyli kiedy przyjmujemy, kiedy bierzemy, kiedy coś jest wymianą, a kiedy coś jest właśnie jakąś formą transakcji, bo jest to model, który wspiera bardzo komunikację, więc to są takie początki początków, a potem widzimy, co nam się podoba, do czego nas bardziej ciągnie, wiele osób się zaskakuje, bo myślało, że byłoby bardziej uległa, a nagle się okazuje, że chciałoby jednak podominować, albo na odwrót, albo się okazuje, że jedna i druga energia mi się bardzo podoba, ale być może z tą osobą będę bardziej dominująca, ale już w życiu bym się nie da zdominować, na odwrót, więc tutaj to są takie w ogóle najpierw zobaczenie, jak ja w ogóle funkcjonuję w społeczeństwie. To jest bardzo przejmujący proces, kiedy kinkowe warsztaty też pokazują jakieś inne mechanizmy z życia. Albo niestety też często może to być trudne, kiedy w momencie, kiedy uczymy się kinkowo komunikować, widzimy, jak źle się komunikowaliśmy.
Na co dzień.
Albo w przeszłości, jak dopuściłyśmy, czy w sensie nie z intencją, ale w jaki sposób być może nie zareagowało się odpowiednio w momencie, kiedy nam się coś działo trudnego i coś, co nosimy w ciele i w emocjach i wnosimy w późniejsze związki. No ale takie już praktyki konkretne, to właśnie na przykład wiązanie, shibari, które też i przez wiele lat w instytucie, w dalszym ciągu w Warszawie odbywają się warsztaty shibari, które polegają właśnie na używaniu lin. Tam przychodzimy w ubraniach, dostajemy sznurki, no i tak jak na kursie
żeglarskim
jest, ktoś nam udziela rąk i ktoś tutaj uczy się i potem też się uczy, że jak już związałeś, to musisz rozwiązać i że jak nie zrobisz tego odpowiednio szybko, to komuś może odpłynąć krew z rąk i możesz komuś zrobić krzywdę. Jak to zrobić na przykład w złym miejscu, to może kogoś naprawdę bardzo śmiertelnie nawet uszkodzić, więc to nie jest, to jest właśnie używanie słowa zabawa jest perwersyjne, bo to jest taka zabawa trochę, wiedząc, że się lekko ryzykuje. Jedna z podstawowych zasad kinku to jest tak zwany RAK, Risk Aware Consensual Kink, czyli bawimy się w kink, ale wiemy, że on jest związany z ryzykiem. Nie tylko fizycznym, ale też psychologicznym, bo jeżeli nawet ktoś chce, żeby używać w stosunku do nas jakichś mocnych słów, to te słowa mogą być w którymś momencie przywołaniem znowu albo doświadczeń z przeszłości, albo może być komuś za dużo. Więc bardzo szybko uczymy się o tym, jak trzeba bardzo być w uważności w momencie, kiedy się w praktyki BDSM-owe angażujemy.
To brzmi jak taka bardzo... nie wiem, jakiego słowa nadużyć, ale taka chyba intensywna w ogóle podróż samorozwojowa w głąb siebie, że jeżeli sobie naskładamy w tej swojej psychice różnych rzeczy po prostu w ciągu życia, to jak zaczniemy, jak nagle sobie uznamy, że chciałabym poeksplorować ten seks na przykład i zaczniemy jakby trochę tu grzebać, trochę tu, to nagle pewnie musimy po prostu wszystko tam sobie poukładać i to może sięgać daleko pewnie.
To może być przerażająca perspektywa, jeżeli czujemy, że i tak już mamy dużo, a to jeszcze się tak bardzo od podstaw seksem własnym musimy zająć. Można sobie to robić punktowo. W sensie, że sobie można po prostu jechać raz na jakiś czas na warsztat i sobie potraktować to jak czas dla siebie. Niektórzy jeżdżą na jogę, niektórzy jeżdżą na playfighting do Berlina. Więc to jest kwestia, w jaki sposób zorganizować swój czas i budżet na to, żeby się znaleźć w odpowiednim miejscu z odpowiednimi dla nas w danym momencie życia ludźmi. Bo to też jest chyba ważne, że są kinksterzy, którzy jakby trzonowo traktują to jako część swojej tożsamości i jest to niezastępowalne, to znaczy otaczają się innymi kinksterami, wchodzą w kinkowe relacje, raczej praktyka BDSM-u jest ich taką praktyką codzienną, w sensie, że jest to część ich takiego, nie wiem, nawet niektóre osoby mówią, że osobowości. Jest dużo turystów i turystek, to znaczy osób, które sobie lubią popróbować, ale niekoniecznie chcą tam zostać.
Takie określenie, świetne.
Bo to było bardzo obserwowalne po 50 twarzach Greya. Ja akurat wtedy byłam w Amsterdamie i bardzo się wzmocnił dress code selekcja, bo było dużo osób, które po prostu się przyszło zobaczyć, o co w tym chodzi. I organizatorzy mieli duże poczucie, że to może, jak jest za dużo osób, które nie znają zasad, to może dojść do wielu przekroczeń. Więc wtedy się jakby tak czuć było taką zacieśnienie właśnie, kto jest prawdziwym kinksterem, a kto dopiero zaczyna i dopiero się musi nauczyć. Jest taki kink, który jest w społeczności, a jest dużo takich kinksterów, którzy praktykuje na własną rękę w czterech ścianach. I czasami są to super historie właśnie osób, które się świetnie dobrały i razem się w tym jakoś realizują. Ale jest też dużo historii, kiedy właśnie nie mamy z kim o tym pogadać. Nasz partner czy partnerka nam coś robi, my chcemy utrzymać miłość, więc pozwalamy na różne rzeczy, a czasami te rzeczy albo nam się nie podobają, albo są na przykład dla nas jakieś trudne też. Więc to warto o tym pamiętać, żeby szukać też pomocy nawet na forach internetowych albo wśród właśnie takich konsultantów jak ja, ale sex.pl też robi dużo takich akcji, gdzie można zadać pytania i na pewno osoba, która wie o czym mówi, będzie udzielać na te pytania odpowiedzi. Jak mamy wątpliwość, bo jak jest wątpliwość, to warto się jej nie zostawiać.
Mm-hmm. Czy kink to jest w takim razie to samo co fetysz?
No właśnie, fetysz będzie częścią kinku. Tak, bo właśnie fetysz niekoniecznie będzie BDSM-em. Niektórzy fetyszyści się jakoś, osoby fetyszyzujące nie identyfikują z BDSM-em. Raczej właśnie z kinkiem, bo to jest, no dzisiaj fetysz przeżywa jakąś taką absolutną rewolucję, jeżeli chodzi o powrót. Bo w ogóle oryginalnie to słowo jest religijnym takim, tak jak wracali właśnie święci i przywozili kawałki świętych ubrań, innych świętych, więc to fetysz jest, to było właśnie taki artefakt po jakimś świętym. A teraz wszedł do języka jako coś, właściwie wszystko może być fetyszem. W takim klinicznym ujęciu fetysz to jest coś, bez czego ja nie mogę mieć seksu. Czyli jak nie zobaczę tych stóp i ich nie poliżę, no to w ogóle dla mnie seks mógłby nie istnieć. Ale to myślę, że zbyt radykalne. Ja takich osób raczej nie poznałam ani klinicznie, ani prywatnie, żeby było tylko jakaś jedna fiksacja, że tak powiem brzydko. Raczej jest to bardzo często rodzaj, możemy myśleć o fetyszu jako rodzaju właśnie, że nazywam w ten sposób moją jasną preferencję, że lubię na przykład koronkowe ubrania, albo właśnie zapach lateksu, albo pewien określony dźwięk w trakcie jakichś aktywności, które mi się podobają. No i też jest bardzo często tak, że osoby, które mają rzadkie fetysze, też zgłaszają się po pomoc, bo czują dużo izolacji, dużo odrzucenia.
Niezrozumienia
też jest taka, to nie jest nigdzie udokumentowane, ale może też jakoś to jest do kulturowego wyjaśnienia, że podobno jest więcej i fetyszystów, i uległych mężczyzn, cis mężczyzn, a jest mniejsza, jakby nie ma wprost proporcjonalnej osób, kobiet, które byłyby zainteresowane dominacją. W związku z tym jest poczucie właśnie bardzo często samotności, częstego odrzucenia i tego braku zrozumienia, o którym rozmawiałyśmy. No bo to jest to coś takiego, że już czuję się na tyle bezpiecznie na którejś randce, że mówię, wiesz, kochanie, a ja to najbardziej mnie kręci, nie wiem, wąchanie twoich włosów. I ktoś mówi, no coś ty zwariował przecież, co ty mi tutaj opowiadasz? Nawet jak to może być miłe przecież, co komu szkodzi dać swoje włosy do wąchania, nie? Są takie rzeczy, które właśnie sami sobie stwarzamy te takie przeszkody, żeby z kimś fajnie się inspirować różnymi aktywnościami seksualnymi.
Ja mam właśnie takie pytanie, które trochę może być głupie teraz, ale ja je zadam, bo ja lubię zadawać te pytania potem, co mi ludzie piszą, że one są głupie. Skąd my w zasadzie, bo tak jak opowiadasz też o tym teraz, to słyszę, że jakby w naszych głowach takie czasami problematyczne czy alarmujące, czy jakoś takie po prostu zapalające tę czerwoną lampkę, są te aktywności, czy te takie rzeczy, które są poza standardem, poza normą.
Mhm. Czyli prawie wszystko.
Skąd my w zasadzie wiemy, co jest standardem w seksie i co jest tym normalnym seksem? Mhm. Przecież nawet jeżeli swoją wiedzę na przykład o seksie czerpiemy z pornografii, przecież tam jest wszystko. Skąd wiemy, że to jest standard, a to nie jest standard?
No tu jest wielokanałowo, czyli to nie jest jedno miejsce, z którego wiemy. Bardzo często w takich homonormatywnych społeczeństwach, czyli jednorakich, jednorodnych, jak Polska, te kanały są spójne stosunkowo ze względu na nasz krąg kulturowy i religię. I to jest trudno powiedzieć, czy one to jest jedno i drugie, czy jedno się nakłada na drugie, co było wcześniej. Znam bardzo dużo osób niewierzących, które mają bardzo jakby w kanonie religijnym przekonania na temat seksu, na przykład tego, co jest czyste, co jest brudne, co jest grzechem. Nawet jeżeli nie wierzymy w grzeszność i pójście do piekła, to jednak używamy takiego słownictwa w seksie, że coś jest normalne, nienormalne, czyli właśnie jakieś takie odniesienia dotyczące jakiejś powinności. Jest to bardzo też to jest dla mnie bardzo kłopotliwy w ogóle temat dotyczący płci, a mianowicie, że są podwójne standardy i dużo jest, myślę, że jest opresja też na cis mężczyzn na pewno, ale jest jakby w tych płciach jakby zamyka się bardzo dużo oczekiwań, przekonań dotyczących powinności i zakazów, tego co wolno, co nie wolno. Nawet jak mam teraz tak to pokontynuować tych mężczyzn, to właśnie to, że ich chuć powinna jakby wyprzedzać i reprezentować, jakby być symbolem ich męskości, co
nie jest jakby nawet związany z, już teraz coraz bardziej z całą sylwetką i wyglądem, ale przede wszystkim z działaniem lub niedziałaniem penisa, co jakby całkiem... No i też bardzo wiele kobiet też uważa, że poprzez działanie penisów swoich mężczyzn mogą ocenić, na ile one same się czują atrakcyjne, na ile mają rzeczywiście poważny związek, na ile to nie jest poważne.
Wow.
I na ile to jest w ogóle w sensie coś, czym się trzeba martwić, czy nie. Więc ludzie są jakby bardzo często opuszczeni. Gdyby mieli dostęp do wiedzy o kinku, to by wiedzieli, że jest tyle różnych aktywności seksualnych. Ja czasami przepisuję kink jako poradzenie sobie z bardziej, powiedzmy, prozaicznym problemem seksualnym, bo to bardzo odwraca uwagę. Bardzo uwagę od tych funkcji seksualnych, tych konkretnych narządów płciowych, które jak tak strasznie się skupiam, jak kobiety, które cierpią na ból, myślą cały czas o tym, Boże, to on zaraz się tam zbliży i zaraz mnie będzie bolało, to jest to oczywiste, że raczej będzie bolało, bo już się wszystko napięło w środku, nie?
Albo mężczyzna, który się stresuje, że nie będzie miał erekcji, jest zestresowany,
trudno,
ten kortyzol
żeby miał
jest...
Tak, dokładnie. Więc kiedy wiemy, że teraz dzisiaj w ogóle nie rozmawiamy o żadnych penetracjach, tylko dzisiaj, nie wiem, kupujemy w sklepie zoologicznym te takie fafiki dla kota i będziemy się nimi miziać, proszę, takie jest zadanie domowe, to sobie mówią, Boże, jak było śmiesznie, jak było przyjemnie i właściwie nawet się nie zorientowaliśmy, jak tutaj złamaliśmy pani przykaz, żeby się dzisiaj nie kochać, to żeśmy dzisiaj pobaraszkowali, nie, ludzie używają różnych słów, więc tutaj jest dużo miejsca do popisu. I niestety te przekonania też bardzo często są transgeneracyjne właśnie, że żeby seks traktować trochę właśnie tak rozszczepiając go na taką seksualność, nawet w kontekście wieku, nie, że do któregoś czasu można się puszczać, a już potem trzeba się statecznie prowadzić.
Mhm. Albo, że do któregoś tam roku można w ogóle uprawiać
pozytywnie.
Seks, a później... Już jest za późno, już nie
albo
nie,
że właśnie archetypowa typologia, czyli dziwka, czy ladecznica oraz święta, ale też kto jest playboyem, a kto jest kapciem, czy kluchą. Jest dużo takich właśnie stereotypów, które być może też jakoś się w nas uwewnętrzniają, powodują, wpływają bezpośrednio na to, jakie podejmujemy decyzje. Bo wiemy, że raczej jak podejmiemy decyzję na relację z daną osobą, to będzie od nas oczekiwane, że już raczej z tą osobą długo będziemy. Mhm. I można trochę się zdziwić w momencie, kiedy mieliśmy mieć fajny seks, a nagle się przestało mieć fajny seks, mimo że był kiedyś fajny. Albo nie mamy długo seksu, no bo musimy poczekać, bo musimy, nie wiem, spełnić jakieś ileś tam randek, żeby się upewnić, że
albo
na pewno...
Albo ślub jeszcze, tym lepiej.
Jeszcze ślub. I potem się okazuje, że tu miało być w ogóle nie wiadomo jak, a jest jakoś zupełnie inaczej. Czasem oczywiście można się super miło zaskoczyć, no ale też seksu się uczymy na bieżąco i całe życie i też to nie jest coś takiego, co po pierwsze się, nie wiem, wysysa z mlekiem matki, już mamy w sobie.
Że to jest instynkt po prostu, wszystko będziemy wiedzieć, nie wiadomo skąd.
Nie. Znaczy, można mieć, no tak jak inne różnice indywidualne. Można jakoś mieć większą intuicję albo jakieś, nie wiem, majsterkowe podejście i różne rzeczy tak rozkminić, bo się rozkminiło przez przypadek, powciskało różne guziki i wyszło tak, jak miało wyjść. Super. Są osoby, które mają niesamowite talenty w tym obszarze. Ale nawet nie mając poczucia kompetencji, nie ma się co tutaj zrażać, tylko sobie być przede wszystkim dla siebie dobrą. To jest dla mnie w ogóle kluczowe ostatnio w kontekście takiego sex care, dbania o swoją seksualność, takiego właśnie, że nic nie musisz, jak na coś nie jesteś gotowa czy gotowy, to żeby się nie przekraczać, żeby nie wychodzić poza swoją strefę komfortu, nie iść na kinkowe imprezy, jeżeli już w ciele czujemy straszny stres. O Jezu, teraz jeszcze będę musiała w lateksie biegać po mieście. Nie, spokojnie. Nikt tego nie oczekuje. To nie jest moda, ani to nie będzie świadczyć o naszej w ogóle super byciu cool, tylko wszystko w obrębie swojego właśnie poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli czujemy ciekawość i takie właśnie... a nóż widelec w tym kinku siebie odnajdę, to bezpiecznie zacząć poprzez właśnie internet i posprawdzanie
ale krytyczne, bo możemy znaleźć dużo dziadostwa. Mówiłaś o uczeniu się z pornografii, oczywiście. Możemy zobaczyć w swoim życiu dużo dziadostwa też po drodze, w sensie nawet kiepskiej jakości albo rzeczy, które w ogóle nie wiem, kto wymyśla te scenariusze. Możemy do tego podejść właśnie antropologicznie, że albo jako krytyk filmowy, albo możemy to traktować jeden do jeden jako prawda i stwierdzić, że ojejku, ja też chcę mieć taki seks. Także można się z pornografią na pewno inspirować. Można się inspirować kinkiem, można się inspirować fajnymi artykułami, fajnymi podcastami. Ale niektórzy z nas lubią zostać w sferze fantazji, w sferze czytania książek. Nie wszystko, co zobaczymy w przewodniku, musi prowadzić do podróży w te miejsca.
A czy kink może być w takim razie taką trochę, może nie receptą, ale trochę jakąś taką sposobem na to, żeby tą intymność i tą pasję w takim związku, który jest, trwa 10, 20, 50 mhm. lat, żeby to utrzymać albo nawet reaktywować?
No dużo znam kinksterów, bo słyszałam to już nie od jednej, ale od kilku par, które są ze sobą całe życie i teraz są już pewnie grubo po 60, które zawsze, właśnie jedna z nich to powiedziała tak bardzo dosadnie, mówi, że dziwi się, że ludzie mówią o rutynie w seksie, albo że się może znudzić, albo że nie mają pomysłu. Przecież jakby znaleźli kink, to by się całe życie dowiadywali czegoś nowego o seksie. Także kink może być na każdym etapie życia dobrą okazją, żeby się na nowo poznać, albo właśnie wyruszyć wspólnie na jakąś przygodę. Może być czymś, do czego, jakby od czego zaczynamy, czyli identyfikuję się jako kinkster i chcę tylko w kinkowych środowiskach takie odkrywać nowości na swój temat. No jeszcze jest jedna grupa, to jest trudny temat w kontekście pracy terapeutycznej, dotyczący momentu, w którym się okazuje właśnie, że jesteśmy ze sobą długo i jedno chce i mhm. czuje zew i wie, że to jest o mnie, znaczy o sobie, że to jest coś, co rzeczywiście nęci, kusi i już bez tego prawdopodobnie żyć nie będę mógł czy mogła, jak się o tym dowiem, ale mój partner czy partnerka może nawet być zaciekawiona czy zaciekawiony, ale być może czuć się zraniony, zdradzony, bo przecież tyle lat mieliśmy fajny seks, a teraz chcę robić jakieś rzeczy, na które ja nie mam ochoty, które mnie brzydzą, gorszą. I to jest taki moment, kiedy właśnie w wielu parach musi dojść, nie musi, oczywiście nic nie musi, ale może dochodzić do konfliktu, napięć i też rozstań, albo transformacji w relacji, na przykład w niemonogamiczną, że te seksy kinkowe sobie załatwiaj tam na zewnątrz, czy w ogóle niekoniecznie seksy, tak jak mówię. Czy to jest zdrada, jak ktoś nas biczuje? Nie wiem, dla jednych tak, dla innych nie. Albo ktoś mnie zwiąże na imprezie, to czy to jest zgodne z moją umową partnerską, czy nie, to warto się nad tym zastanowić. Także niektóre pary kreatywnie też podchodzą do otwierania związku, niektóre pary się rozstają, inne pary wspólnie właśnie mówią, dobra, nauczmy się, zobaczymy, czy nam coś z tego wyjdzie. Są pary, które odkrywają, że właśnie mają kinki w zupełnie innych i też jest specjalizacja seksuologii kinkowej, która polega na pracy z parami, które realizują zupełnie odmienne kinki. Także tak, te obszary seksuologii, które mnie kręcą, bo są właśnie wciąż dla mnie też nowe, to już są te, gdzie jesteśmy jakby już post-kinkowi.
Wow. Z takiej opinii bym powiedziała, wiesz, no pewnie z gazet i po prostu jakiejś takiej powszechnej opinii, którą mamy jako w ogóle wszyscy na ten temat, założyłabym, że niewiele tam jest par monogamicznych. Prawda czy nieprawda?
Nie wiem. Nie znam badań i nie jest to dla mnie oczywiste. Nie jest to dla mnie w ogóle oczywiste, bo wydaje mi się, że jednak w dalszym ciągu nie wrzucałabym wszystkich tych obszarów różnorodności, czyli tak zwanych GSRGD, czyli osób, które należą do różnorodności genderowych, seksualnych i relacyjnych, nie wrzucałabym ich do jednego worka. Bo nie wszystkie związki niemonogamiczne są kinkowe, wręcz byłabym bardzo ostrożna. I jest coś takiego jak mononorma i niemononorma. I właśnie żyjemy w kraju, w którym raczej jest mononorma, czyli
monogamia będzie raczej
normą.
Tak, i w związku z tym raczej też wśród kingsterów możemy się spodziewać, że ludzie będą chcieli ze sobą razem, nawzajem robić rzeczy. Ale to być może ze względu na to, że już jest tyle rzeczy do omówienia, że takie pary być może będą miały też komunikacyjne zadanie, żeby ustalić to. I że prędzej się być może skomunikują ze sobą, niż w parach, które raczej nie rozmawiają i raczej nie reflektują, w sensie nie zastanawiają się, co dzisiaj wieczorem będą robić, tylko raczej zakładają, że włączymy sobie film, ja położę rękę na ramieniu, zjadę ręką i potem już jakby jest tak zwana winda. Czyli
tak,
to
jest stały scenariusz.
Stały scenariusz, który prowadzi, że bardzo wiele kobiet rezygnuje z wieczornych aktywności przed telewizorem na przykład. Wiele osób się w ogóle odsuwa od dotyku, bo wie, że wszelki dotyk może doprowadzić od razu do seksu. Więc to jest też bardzo duże zagadnienie w obszarze seksuologii i tego, jak wspierać partnerów i partnerki w tym, żeby się nie pozbawiali dotyku. Nie?
Bardzo to jest chyba wszystko, znaczy w ogóle się nie dziwię, że tak cię to fascynuje, bo to jest tak bardzo o ludziach i o, to jest tak dużo więcej niż seks po prostu, że to jest tak bardzo o nas wszystkich i tak, to jest ciekawe, co pod jakimś tam jednym symbolem, jakby co idzie dalej i co idzie głębiej i co się z czym wiąże, że totalnie nie dziwię ci się. Wydaje mi się tak z mojej perspektywy teraz, że po pierwsze tak trochę czuję, że to jest, że się staramy jednak bardziej, jeżeli zgłębiamy ten temat w parze, to że się staramy bardziej, że wkładamy w to więcej może pracy i wysiłku, ale też po prostu więcej energii nawet, żeby właśnie dobrze się bawić i fajnie spędzać czas, że tak mi się wydaje, że te pary faktycznie też mogą w ogóle dużo bardziej, że się mogą lepiej dogadywać, bo tam jest pewnie więcej rozmowy tego, co rozumiemy pod czym, że nie ma tego, co jest w takich związkach, w których tak rozumiemy, po prostu tak jest, taki jest świat i tak rozumiemy to i tak jest seks, koniec, nie rozmawiamy, tak wiadomo, co wszyscy mamy na myśli. To, że jednak te pary, które zgłębiają tę swoją seksualność, że pewnie będą więcej rozmawiać, pewnie się lepiej poznają. Nie dziwię ci się.
Dziękuję. Ja bardzo, bardzo polecam seksuologię, ale żałuję, że czasami, żeby w ogóle się zacząć interesować seksem, trzeba zaczynać studiować seksuologię. Myślę, że już powoli coraz więcej osób jakby się zorientowało, że to można naprawdę zgłębiać wiedzę, chociażby przez słuchając ciebie.
No, dziękuję. A jakbyśmy mieli teraz odesłać jeszcze na koniec kogoś, kto na przykład posłuchał tej rozmowy i sobie pomyślał, ale to jest super, chcę się nauczyć więcej. Czy ty prowadzisz jeszcze te kursy, czy jakby gdzie byś odesłała takiego człowieka?
Teraz zrobię taką formułę, która się nazywa Intro Do i zapraszam osoby, które się nie tylko studiują albo są tuż po seksuologii, ale interesują się seksem, do takich spotkań, one trwają 3 godziny i są w czwartki, co któryś czwartek, kilka razy w miesiącu i między innymi Intro Do Kinku sobie zgłębiamy i osoby, które dołączają, bardzo fajno udaje nam się stworzyć atmosferę właśnie pogłębiania różnych tematów, które nas punktowo interesują. Więc to jest coś, co na pewno robię. Jeżeli chodzi o moją zajętość, to głównie wykładam w różnych instytucjach, które zajmują się seksem i tam można spotkać mnie, kiedy mówię o kinku. A tak poza tym, to polecam warsztaty, które się dzieją, przede wszystkim warsztaty Shibari, które się dzieją w Warszawie, ale też takie, to już naprawdę trzeba sobie zadać pytanie, co lubię, bo też tak, dlatego mam wątpliwość, w jaki sposób to zareklamować, żeby sobie pogadać z osobami, na przykład jak obserwujesz kogoś na Instagramie, żeby zagadać, zapytać się, gdzie ta osoba zdobywała wiedzę i
czy można polecić coś, co ta osoba uważa za fajne. Jest naprawdę bardzo dużo takich specjalistycznych kont osób, które się i czy specjalizują w swojej niszy, albo edukują w obszarze już stricte BDSM-u. Są imprezy, to jest na pewno bardzo dobry pomysł, żeby się na imprezę udać, przygotować się przede wszystkim, też o tym poczytać, przygotować się też psychicznie, bo to jest jakby ekspozycja też oczna, można zobaczyć bardzo dużo rzeczy, których się potem nie to jest trigger warning, że można zobaczyć rzeczy, których się nie odwidzi potem, ale jak ma się odda to gotowość, to rzeczywiście pozna się osoby, które no dadzą jakiś, wskażą jakiś kierunek, powiedzą na co warto iść, co warto przeczytać i skąd one same się uczą na temat różnych kinkowych światów.
Czyli rozmawiać to jednak cały czas jest o ludziach i o rozmowie finalnie. Super. Bardzo ci dziękuję za ten poświęcony czas i super rzeczy robisz.
Dziękuję. Ty też.